Wracamy do audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych. Przedstawiamy w niej dziś zarejestrowane spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim, byłym redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego, jakie odbyło się w Namysłowie. W trakcie spotkania padło również pytanie o osoby niewierzące. Czy one, choć nie wierzą, a czynią dobro, zostaną zbawione?
Może Państwo pamiętają, z Ewangelii opis, takie obrazy, którym Jezus przedstawia tak obrazowo pewne prawdy, które przyszedł ogłosić, jest ta scena sądu ostatecznego. Przyjdą tacy i powie: byłem głodny, przydaliście mi jeść, byłem nagi, odzialiście mnie, byłem chory, odwiedziliście, byłem w więzieniu. To wszystko. Pójdźcie do królestwa Ojca mego. I mówią: kiedy myśmy cię widzieli, głodnego, spragnionego, chorego? W życiu cię nie widzieli. Ale cokolwiek się zrobili jednemu z tych najmniejszych braci moich, to mnie się zrobili. Więc jednak, a innym powie odwrotnie, nie? Byłem głodny, byłem sprawiedliwy. Jak to? Chodziłem co niedziela do kościoła, w piątki mięso nie jadłem, odprawiłem pierwsze piątki dwa razy i noszę medalik Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak to? Co jest? Ja byłem głodny, byłem spragniony, byłem bezdomny, pukałem do twoich drzwi, nie otworzyłeś mi. Wynocha. Więc i tu jest odpowiedź na to. I dlatego Sobór to ujął nawet swoją doktrynę. Powiedział, że do ludu Bożego należą i są te kręgi i w końcu ludzie dobrej woli, którzy szczerym sercem szukają prawdy, należą do ludu Bożego. Chrystus za wszystkich umarł. Chciał, żeby nikt nie zginął. Więc, więc takie sprawdzanie frekwencji do kościoła i chrztu i innych tam formalności kościelnych ma swoje oczywiście uzasadnienia, ale to nie jest ostatecznie kryterium, jeżeli chodzi o zbawienie. I tak, na przykład Pius XII, który był taki bardzo rygorystyczny papież, ale mówi, że gdyby nie formalna przeszkoda, to by kanonizował Gandhiego. No formalna, bo był nieochrzczony, no trudno kanonizować nieochrzczonych. Ale jakby się uparł przez pragnienia. Więc to, rozmawiałem z takim biskupem rwandyjskim kiedyś, niestety zabili go, właśnie utopili go, jak wracał do Rwandy po tej wojnie, on był Hutu. Ponieważ w każdym razie ten biskup mówi tak, co się robi, jak jest ktoś chce się ochrzcić, a ma kilka żon, nie? Bo tam jest wielożeństwo w Rwandzie. Co się wtedy robi? No nic się nie robi. Przecież nie można, żeby on w imię Chrystusa wypędził w nędzę te wszystkie kobiety. Mówi, on jest katechumenem. On ma chrzest pragnienia, on pragnie się ochrzcić. I to Bogu z pewnością wystarcza. Przecież nie można w imię Chrystusa przepędzić tej już nie pierwszej młodości kobiety, które już nie znajdą w nikim oparcia i marnie zginą. Strasznie mi się daje mądre podejście. I tak jak się to słyszy, to sam na to nie wpadłem nigdy, ale jak on powiedział, to wydało mi się, że to jest oczywiste, to jest duch Ewangelii bardzo. No niektórzy robią inaczej. Jeden misjonarz mi opowiadał, że przy taki i potem, że chciał się ochrzcić, tylko tam pyta, czy jest żonaty. On mówi, tak, mam dwie żony, mówi, tam stoją przed kościołem. No mówi, no widzisz tego, no w kościele to właściwie trzeba mieć jedną żonę. Aha, poszedł. Tak, że sobie wraca, chciałbym się ochrzcić. No a co z tym żona? Aby jedną sprzedałem za kozę. No mówi, ale nie przepędził, no przynajmniej w jakieś dobre ręce. Więc też misjonarze różni, a ten rwandyjski biskup to był czarny biskup i mi się zdaje mądrzejszy.
W naszej relacji czas na odpowiedzi na pytania, które padły z widowni. Pierwsze z nich dotyczyło wzajemnego szacunku i jak w tym kontekście wygląda biblijna miłość bliźniego.
To przykazanie miłości bliźniego. To nie jest chrześcijańskie przykazanie miłuj bliźniego jak siebie samego. To jest odpowiedź, którą Pan Jezus dał, jak go zapytał przedstawiciel Starego Przymierza, jakie jest największe przykazanie w prawie, czyli w Starym Testamencie. I powiedział, będziesz miłował Boga swego, swego tego, a bliźniego. I tu jesteśmy w Starym Testamencie, ale Pan Jezus powiedział, nowe przykazanie daję wam, moje przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. I powiedział, jak nas umiłował, że nie ma większej miłości, jak życie swoje oddać za swojego bliźniego, nie? I oddać życie to nie znaczy koniecznie paść trupem, ale coś ze swojego życia, ze swojego komfortu, ze swojej wygody, ze swojego, no wszystko, co się składa na życie człowieka, oddać bliźniemu. Że Pan Jezus poszedł dalej, bym powiedział, niż tylko jak siebie samego. On tego nie zniósł. Powiedział, tak, to jest największe i nie ma większego. Ale powiedział, moje jest takie. Czyli jeszcze ostrzejsze trzeba powiedzieć pytanie. Ja myślę, że stawiając sobie, bo to ja rozumiem, że Pan tak dzieli się tutaj pytaniem, które Pana trafi czasami wewnątrz. My może czasem ulegamy takiemu trendowi myślenia, że jesteśmy, czy że musimy być ludem doskonałym, który w sposób doskonały spełnia wszystkie przykazania. No tak nie jest. Myślę, że tak jak nawet święci, no nie wszystko u świętych jest bez skazy i cienia. Znam ludzi wyniesionych na ołtarze, no też mieli swoje grzechy i słabości i błędy. Więc tu nie można oczekiwać, że jakieś społeczeństwo będzie takim, dobrze, nie spytał o zakony, czy są jeszcze chrześcijańskie, bo Pan nie zna zakonów środka, mieszka w środku zakonu. Patrzy, nie, zgromadzeni w imię Boga, ślubowali wszystkie te śluby i mają być, i tak się człowiek na nich patrzy, to myśli, Chryste Panie, nie? Ale potem druga mi przychodzi, też nie jestem wiele lepszy, więc ta słabość ludzka nam towarzyszy. Można tylko spytać, czy my mamy jakąś wolę, żeby do tego, tylko już jakiś czas mamy taką wolę, żeby się nawrócić, żeby z tego się wydobyć. I póki, Pan pytał o naród, póki w tym narodzie są ludzie, którzy chcą odbudować życzliwość wzajemną, chcą przeciwstawić się tej nienawiści, to ja myślę, że to jest tych 10 sprawiedliwych, którzy uratują Niniwę od zagłady, wie Pan? Że póki mamy 10 sprawiedliwych, to jeszcze można powiedzieć, że jeszcze jesteśmy narodem chrześcijańskim. Tam się targował, jak wiadomo, Abraham z Bogiem, mówi, jeżeli znajdziemy tam 10, Pan już nie miał odwagi się zniżyć niżej do jakiejś tam liczby. I Pan Bóg tak wtedy też nie zniszczy, więc to jest taka prawda, że nie dorastamy do tego i że są ludzie, którzy chcą nas poderwać, chcą pociągnąć. Ja myślę, że to jest świetne w tej chwili. Takie są warsztaty, można powiedzieć, z chrześcijaństwa w sprawie uchodźców. To jest znakomite doświadczenie. To jest bardzo trudna oczywiście próba. Strach, który można zrozumieć ludzi. Te wszystkie mechanizmy podkręcane nieraz bardzo ostro przez media. Z drugiej strony są ci ludzie, którzy mówią, tak nie można. Episkopat Rumina, zróbmy przynajmniej te, jak się nazywały, kanały humanitarne i też na ten ciągle nie ma zezwolenia na to. Kościół nie może zorganizować tego wszystkiego. Przynajmniej tych chorych tu przywieźmy, ich wyleczmy. No też jest jakaś blokada. Tu się zmagają jakieś dwie wizje i ja myślę, że to my stajemy się chrześcijańskim narodem ciągle. Ale póki widzę tych ludzi, którzy się w to angażują bardzo, zresztą Tygodnik śledzi te sprawy, stale piszemy o sytuacjach uchodźców i o to, co się dla nich robi. I mamy wielu ludzi, którzy się w to jakoś włączają. Dlatego ja bym się bał powiedzieć, że to naród, który już się zdechrystianizował do szpiku kości. Ja bym powiedział, że jesteśmy w momencie takiego doświadczenia, które trzeba też brać w kontekście. Myśmy przecież nigdy nie przećwiczyli społeczeństwa demokratycznego. Może te 20-lecie międzywojenne, ale też nie bardzo właściwie. I potem okupacja, a potem PRL zbudowany na zasadzie domu dziecka, nie? Wy bądźcie grzeczni, słuchajcie nas, a my wam zapewnimy tutaj dach nad głową i miskę strawy i nauczymy was zawodu. Więc myśmy się tego nikt nie nauczyli, zachowujemy się infantylnie, kupujemy różne działania medialne, reklamowe, czy jak to się mówi, propagandowe, z dziecięcą ufnością. Wierzymy komuś, co się wydaje bezpieczne, pewniejsze. Ja bym powiedział, że się stajemy i w tej chwili właśnie, w tej próbie z tymi uchodźcami, to jest taka próba, która To jest bardzo taka spektakularna, nie? Jak to jesteście chrześcijanie, a tych ludzi, którzy pukają do tych drzwi, odpychacie i mówicie, my nie mamy miejsca w naszej gospodzie. To jest przerażające, ale nawet jeżeli to jest duży procent ludzi, ja myślę, że jeżeli to kiedyś się uda przełamać, że spotkanie tych imigrantów, zobaczenie tych ludzi, spotkanie ich, ono bardzo dużo zrobi. Zobaczymy, że to nie są, że to nie są ludzie, którzy latają, patrzą, kogo by tu zgwałcić, kogo by tu zarżnąć, tylko są normalni ludzie, często wykształceni, często w tragicznych sytuacjach. Ja bym się bał powiedzieć, że przestaliśmy być chrześcijańskim. Jesteśmy wobec takiej próby, którą niezbyt chwalebnie nam się udaje przezwyciężyć. Jeżeli chodzi o personel, episkopat tu jest niezwykle ostrożny w tej sprawie. Nie można powiedzieć, że nic nie robi. I apeluje, jest ten świetny biskup, który tym się zajmuje i ma bardzo kompetentny i bardzo aktywny. Może to nie jest jakaś mądrość, że jakby tak na chama brutalnie ekskomunikowali wszystkich, kto są przeciw, to by też nic z tego nie wyszło. Trzeba przekonać ludzi. Tak, ale to Kościół nie był, nie będzie nigdy, a nie jest społeczeństwem, zgromadzeniem ludzi doskonałych. Były takie prądy w historii chrześcijańskiej, gdzie chciano wszystkich niedoskonałych powykluczać, ale to nic z tego nie wychodziło. No i znowu w pychę wpadali. Więc to jest pytanie, może jesteśmy kiepskimi, może źle zdajemy tę próbę w tej chwili. No ale kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jesteśmy tacy chrześcijańscy, a jak potrafimy mówić o ludziach innej opcji politycznej, czy tych, którzy są przy władzy, się odreagowuje wszystkie możliwe kompleksy, jakie w nas siedzą. Więc ja jednak bym liczył na to, że wiara jest także darem Boga, że to działanie Ducha Świętego, którego trzeba przyjąć oczywiście, usłyszeć, ale on działa powoli i jeszcze może coś z tego będzie. I może przez takie doświadczenia nam się oczy otworzą na coś, dlatego że i tak się nie zbuduje takiego muru. To już nie mówię w kategoriach religijnych, ale historycznych, socjologicznych, ani takich zasieków, żeby z biednych krajów do bogatszych ludzie nie przedostali się. Nie ma takiego sposobu, to nawet PiS tego nie zrobi z ministrem obrony narodowej. Byśmy mądrzejsi byli, gdybyśmy się przygotowali na to, jak ich przyjąć, jak zrobić, jak nie popełnić błędów, które popełnili inni.